Gin, nowe propozycje społeczno-gospodarcze rządowej koalicji oraz spotkania z mieszkańcami kraju to jeden z finiszów politycznych weekendu. Drugi to oczywiście konwencja Platformy Obywatelskiej i zapowiedź wspólnego startu w wyborach samorządowych z Nowoczesną. Tutaj nic nowego. Pytanie, czy frazeologia antypisowska i kampania oddajcie nagrody pociągnie wyborców. PO chce też przyciągnąć do współpracy SLD i PSL, ale czy w kampanii samorządowej to się uda? To pytanie warte fotela prezydenta, burmistrza czy wójta. Ponadto o francusko-angielsko-amerykańskim ataku na Syrię. Czy to zapowiedź wspólnego rozwiązywania problemów arabskich, tak aby uchodźcy islamscy nie zalali Europy? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Wanda Jankowska z Kukiz 15. Witam panią.
Witam państwa, witam słuchaczy.
Oraz Szczepan Barszczewski z Porozumienia.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słuchaliśmy w sobotę nowych propozycji rządowych i koalicji rządowej. Czy to tylko wyborcze obietnice, czy rzeczywiście realny program? Był pan na tym spotkaniu. Jak pan to odczuwa i ocenia?
Można powiedzieć, że w życiu publicznym, politycznym to cokolwiek się zmienia, jest to jakiś element gry wyborczej. Nawet chyba na stronie internetowej Radia Białystok w zapowiedzi programu Gry Polityczne jest sentencja, nie przytoczę jej dokładnie, ale że polityk...
Nowe obietnice.
Że polityk myśli o następnych wyborach już pierwszego dnia po wyborach, tak?
Nie, to oczywiście, to zrozumiałe. I tak powinno być, tylko nie wszyscy o tym pamiętają.
I dlatego wszelkie działania, jakiekolwiek by były podejmowane przez władzę, mogą być oceniane jako element gry wyborczej.
Pytanie jest o skutki. Nie?
Natomiast ja bym zwrócił uwagę na z tej piątki proponowanych zmian, a tak naprawdę piątki premiera Morawieckiego, bo tak naprawdę tych propozycji
było więcej. Bo jest jeszcze druga część.
Tak, to ja bym zwrócił uwagę na jednak bardzo ciekawą propozycję dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT, który ma być obniżony z już obniżonego przez obecny rząd, z już obniżonej przez obecny rząd stawki 19 na 15 i jeszcze bardziej
ma być obniżony z 15 na 9%.
Także to jest
Ale to nie dla wszystkich,
obniżka CIT. Ja już zastrzegłem, że jest to tylko obniżka CIT i dotyczy to małych i średnich właśnie tych podmiotów.
Kiedy
osób prawnych
nie przekroczy 2,5-krotności najniższej pensji.
Jeszcze poczekajmy z konkretami dotyczącymi tego, jaki to będzie podatek dla tych osób prawnych, jakie będą ramy i warunki, kogo będą obejmowały, bo to, o czym pan powiedział, to dotyczy akurat obniżenia składek ubezpieczenia społecznego. O tym jeszcze powiemy. I teraz w sytuacji, w której, jak zauważył też premier w czasie konwencji, obniżenie stawki z 19 na 15 przyniosło w roku 2017 zwiększenie wpływów do budżetu państwa z tego tytułu tylko o 13%.
Ekspertów, ekonomistów wskazuje, że jak się obniża ten klin podatkowy, to rosną dochody budżetowe.
Dokładnie. Ciekawy przecież przykład sprzed chyba kilkunastu lat, czy już może nawet więcej niż 20, gdzie obniżono stawkę podatku akcyzowego na alkohol i z tego tytułu wpływy do budżetu wyraźnie, tam kilkudziesięciokrotnie bodaj wzrosły. Drugi bardzo dobry akcent wolnościowy, czemu ja szczególnie przyklaskuję jako wolnościowiec, to jest kwestia obniżenia składek ubezpieczenia społecznego.
ZUS-u, to powiedziałem, że 2,5-krotność od przychodu.
Od przychodu i tutaj...
Czyli jeśli firma zarobi mniej, czyli będzie miała przychody mniejsze od 5,5 tysiąca około,
to będzie
płaciła około 800 złotych.
Świetne rozwiązanie.
A nie 1300.
Zresztą rozwiązanie zaproponowane... Jako pierwszy zaproponował to wicepremier Gowin, tak? Czyli to też mi szczególnie serce się raduje, że to z tego środowiska płyną tak dobre rozwiązania. Zresztą tak jak i może to już nie jest kwestia samego projektu ustawy, ale pomysł obniżenia podatków jest pomysłem bardzo mocno w porozumieniu w środowisku Jarosława Gowina popierany i
forsowany.
Dyskutowany, forsowany. Tak jest.
Czyli tego rodzaju zmiany mają popchnąć rozwój gospodarczy i wpływy do budżetu.
Tak, w moim przekonaniu są to rozwiązania jak najbardziej prorozwojowe dla gospodarki, które mają dać taki akcent rozwojowy. Tak? Oby to też była zapowiedź, a można powiedzieć nawet, że w przypadku CIT-u jest to wręcz kontynuacja obranego kierunku. Może to też zapowiadać, że w jakiejś tam perspektywie będziemy mieli do czynienia również z obniżaniem podatków i w innych aspektach. Może obejmie to również same osoby fizyczne, tak?
No właśnie, czyli podatek PIT.
Czyli podatek PIT. Mam nadzieję, że właśnie...
Kij w szprychy wkładają również eksperci, wskazując, że te propozycje adresowane do małych i średnich firm, a szczególnie do tych firm jednoosobowych, to one nie płacą CIT-u, one płacą PIT.
To prawda. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rozliczają się na zasadzie PIT-u.
Te obniżki ich nie dotkną.
No tak, ale kogoś dotykają. I ja mówię o tym, że jest to pewnego rodzaju zapowiedź. I z tego należy się cieszyć, wyciągać jak najdalej dobre idące wnioski. Mówię, oby szło tak dalej.
To są dwie propozycje, pozostałe z tej piątki?
No jako wolnościowcowi, takiemu...
Wręcz
sceptykowi na pomysły, że tak powiem, socjalne, no wolałbym się na nich specjalnie nie skupiać. Są, bo są. Podkreślam te aspekty i te elementy propozycji, które według mnie są szczególnie godne zaufania.
Prorozwojowe
dla gospodarki, dla bogacenia się Polaków, a przez to też i bogacenia się rodzin.
Kukiz 15 nie ma takich możliwości, żeby obiecywać wyborcom i realizować. No musielibyście wygrać. Na razie nie wygraliście, w związku z tym musicie komentować to, co rząd proponuje.
To znaczy, jako Kukiz 15, bo taką też właśnie opcję reprezentuję, no to musimy stwierdzić, że premier w naszym odczuciu znów naobiecywał, ale cieszy nas również zapowiedź obniżenia CIT i ZUS-u, chociaż ZUS-u to w dalszej perspektywie. No bo tutaj wejdę w słowo również panu przedmówcy, że nie skorzystają na tym wszyscy. I jeżeli chodzi o to, jak widzi to Kukiz 15, a że nie ma wpływu na to, żeby cokolwiek zmienić, no to mamy jedno zasadnicze pytanie. Co z kwotą wolną od podatku? Polacy mają dalej najniższą w Europie. PiS zdobył władzę 2 lata temu. Również szedł do wyborów z obiecankami w tym momencie, że będzie podwyższona kwota. Na razie jesteśmy po 2 latach w tym samym miejscu. I dlaczego nas to właśnie tak bardzo niepokoi? Dlatego, że w tym momencie, gdyby kwota wolna od podatku została podwyższona, no wszyscy obywatele by skorzystali, prawda?
Szczególnie ci najniżej zarabiający.
Chyba o to chodzi. Powinniśmy być państwem proobywatelskim, a to, że zostanie obniżony CIT, należy się cieszyć, prawda? Ale my dalej czekamy na to, co z dalszą grupą obywateli. Bo odbieramy to, nie ukrywam, w ten sposób, że to jest pod wybory kolejne, prawda? Sondaże spadły, w związku z tym trzeba coś ludziom obiecać. Pan bardzo ładnie z tego wyszedł, że woli się nie wypowiadać, tak?
Ale mogę. Skoro pani już poruszyła, proszę państwa,
ja nie mam nic przeciwko. No, państwa również funkcjonują na zachodzie Europy, gdzie jest wsparcie, prawda,
Znacznie szersza nawet ta polityka socjalna.
Tak? Zdecydowanie. Także tylko pytam, kto będzie pracował na te 500+, 300+, emerytów plus, drogi plus i wszystko inne, skoro urzędy, maturzyści kończą
skoro
pracę,
studenci. Skoro jest wszystko na plus, to pytanie, kiedy pojawi się minus,
kiedy
tak?
pojawi się minus, prawda? Już przerabialiśmy PRL i żeby to nie wyszło, że PRL bis doprowadzi nas do upadku, bo niestety te pieniądze nam z nieba nie spadają.
Może a propos, bo to czy oczywiście bardzo ważna jest kwestia wolno od podatku, czy też w ogóle potrzeby funkcjonowania w systemie podatkowym, podatku dochodowego.
Zapytam pana jako wolnościowca. Zamiast rząd dokładać, mógłby ewentualnie właśnie podwyższyć kwotę wolną od podatków, od opodatkowania, albo obniżyć te podatki po to, żeby zwiększyć dochody rodzin. I to też mogło być wsparcie tychże rodzin.
Powiem może trochę przewrotnie, ale w sumie propozycja wyprawkowa jest pewnego rodzaju wsparciem dochodowym. Gdzieś w jakiś sposób zahaczająca o kwestię
podatku dochodowego, kwoty wolnej od podatku, bądź co bądź jednorazowo dla rodziny, na
ale
jednego,
wtedy te pieniądze są jakby zaadresowane są politycznie.
Ale no, są redystrybucje.
My wam daliśmy. No,
powiedzmy sobie szczerze, i tego dotyczy propozycja też, tego samego aspektu dotyczy propozycja premiera Gowina w zakresie głosowania tych rodzin, prawda? Żeby to głosowanie odbywało się na zasadzie siły rodzin. Nie będę wplątywał tego wątku.
Za chwilę
może pan redaktor to, ten temat pociągnie. Tak. Natomiast jeśli chodzi o wyprawkę i te 300 zł jednorazowo na początek roku szkolnego na każde dziecko do 18 roku życia, zgodzę się do tego, że obsługa tego programu będzie na pewno coś kosztowała, tak? Ale również kwestia kwoty wolnej od podatku w systemie prawa podatkowego, w systemie obsługi podatku dochodowego również będzie coś kosztowała, bo to jest kwestia pewnego rodzaju ewidencjonowania, tak, kontrolowania, sprawdzania przez aparat skarbowy.
Zebrać informacje i dokładnie ustalić, kto ma jakie dochody, żeby je zwolnić.
A tymczasem te 300 zł wyprawki jest pewnego rodzaju działaniem również prodemograficznym. No, specjaliści, fachowcy w tym względzie, co do demografowie, biją na alarm, że tak naprawdę Polska bardzo mocno się starzeje. Jeżeli mamy jakąś jednolitość kulturową zachować, którą jakby teraz wciąż jeszcze zachowujemy, to właśnie Polacy, ci, którzy tutaj żyją i są w wieku reproduktywnym, muszą rodzić więcej, czy panie muszą rodzić więcej dzieci. Musi być polepszyć
rodzina
się kondycja
musi
rodziny.
Większa.
Musi polepszyć się kondycja rodziny. Stąd też można powiedzieć nie wprost, jeśli chodzi o kwotę wolną od podatku, ale jednak w jakiś taki sposób pośredni można powiedzieć, że ta propozycja trzecia, która jest no i prorozwojowa, i prorodzinna, i prodemograficzna.
Ale jest jedno ale. Dlaczego tylko do 18, skoro maturzysta kończy, czyli zdaje maturę w wieku 19 lat? Co być z tym może, jednym rokiem?
Być może wynika to również z przeliczenia rachunków. Tego nie wiem. Proszę zobaczyć, że jeżeli obniżenie z 15 do 9% stawki podatku CIT doprowadzi do kolejnego wzrostu wpływów do budżetu państwa, być może rządzący pójdą za ciosem.
No, ale to maturzyści, głosują, w związku z tym ten jeden rok może ważyć.
No, nie możemy wykluczyć, że w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy pojawi się w tym względzie jakaś propozycja, prawda?
Ale w tym momencie, proszę państwa, ruszamy tematu również, że tak jak pan powiedział, większa dzietność. Dzietność w starszych czasach, w moich czasach, gdzie ja byłam młoda, prawda, również była bez dofinansowania i wychowałam trójkę dzieci, nikt mi do książek, przepraszam, nie dopłacał i sobie radziliśmy. Chodzi o to, że w moim odczuciu, już teraz mówię jako nauczyciel, prawda, za mało mamy ekonomii zdecydowanie w szkole, proszę państwa, i ludzie myślą, że te pieniądze to się biorą, o, rząd nam da, prawda? Jeszcze raz mówię, rząd nie da i musimy to uświadamiać, że rząd tego nie ma. I teraz obniżony CIT, no skądś te pieniądze trzeba brać, tak? Czyli następne pieniądze pójdą w no pulę przyszłych wyborców, no bo tak będę mówiła, prawda? No właśnie tutaj zastanówmy się nad maturzystami. To jest 18 lat, idzie do wyborów. Nie dostał tanich książek, może to będzie strata wyborcy.
Zrozumieć, pani wypowiedzi, czy obniżony CIT zdaniem pani ma doprowadzić do zmniejszenia wpływów do budżetu? Bo ja jednak to rozumiem.
Nie, chyba nie.
W ten sposób, że właśnie ma pokazać pewnego rodzaju tendencje i być może będzie
szukania
przykładem
pieniędzy
dla tej władzy, że można podobne rozwiązania stosować i w przypadku innych podatków. Być może będzie obniżony VAT, być może będzie obniżony dochodowo do
Ale wszystko być może.
No tak, ale
prawda?
proszę zobaczyć, proszę pani, że poprzedni rząd przez 8 lat tak naprawdę...
Ej, przestańmy.
Niczego konkretnego, nie, okej. Okay, niczego dobrego nie wprowadził, jeśli chodzi o jakieś ulgi, o kwestie dotyczące Polaków i rozwoju
dlaczego?
Polski i polskich
powiem
rodzin,
panu,
tak?
Nie mogę się zgodzić z tym, że dlaczego my cały czas zwalamy. Tam ci tego
nie
zrobili,
to nie jest kwestia zwalania,
proszę
tylko mamy pewien punkt odniesienia. Tak? I tutaj, jeżeli mówimy o tym, że obniżenie podatku CIT z 19% do 15% miało bardzo dobre, odniosło do bardzo dobre efekty, no to idziemy za ciosem.
Szkoda,
i z 15 do
9%.
No, ja wiem, no, być może jest to odpowiedzialność. Tak? Ja aż tak
być może owa obniżka PIT-u będzie w następnym roku, kiedy mamy wybory parlamentarne. Czy to o tym się dyskutuje?
Ale przynajmniej,
koalicji rządowej?
Niezależnie od tego, czy jest to motywowane zbliżającymi się wyborami, czy też nie, to pozytywne działania są widoczne, prawda? I są to działania nie dla wąskiej grupy osób, którzy gdzieś tam przyczepili się do władzy, do resortów, do różnego rodzaju urzędów, tylko są to działania dla Polski i Polaków, tak?
No to są działania, ale z drugiej strony proszę zobaczyć, że to jest szukanie pieniędzy wszędzie. Ja obawiam się, że wyborcy pomyślą, że aha, fajnie, zabrano w Sejmie płace, obniżono, prawda, płace, no to dobrze, no to będziemy mieli teraz na to, na to, na to. I wyborcy będą mniej świadomi.
W takich kategoriach myśleć, tak?
W takich kategoriach będą myśleć. Dlatego mówię, brakuje wiedzy ekonomicznej i dali, super, fajnie, idziemy na wybory, mamy głos. Proszę zobaczyć, jak sondaże poszły w górę. Po konwencji od razu poszły w górę sondaże. Już ja nie mówię, kto robi, na czyje zlecenia te sondaże, bo tutaj możemy sobie równie patrzeć na to.
Być może dlatego
ale
z tego
ja
względu
reprezentuję, proszę pana, zwykłych obywateli w tym momencie, prawda? I mówię, jakie głosy są właśnie z dołu. Że to jest pod publikę i nic więcej. Niech będą i te książki za darmo. Wcale nie powiedziane. Teraz też w siódmej klasie mam wnuka i też książki dostał za darmo, prawda? Tylko było ciszej wprowadzane. Mało, nikt oczywiście nie krzyczał, bo nie zbliżały się wybory. A teraz oczywiście następne plus, tak? Także o to mi chodzi. A my, jako zwykli obywatele, czekamy dalej na obniżenie, proszę pana, to znaczy na podniesienie kwoty wolnej od podatku, albo przedsiębiorcy, bo moje dzieci również są przedsiębiorcami, czekają na niższy ZUS. I znowu jest, że będzie. Ale kiedy będzie? 2 lata minęło, będzie. Proszę. I to, co pan redaktor zwrócił uwagę, prawda? Średnia krajowa, 2,5 średniej krajowej. No niech to będzie 7 tysięcy, to będzie niższy ZUS, tak? Dziękuję takim przedsiębiorcom, którzy te 7 tysięcy zarobią, to boję się, że to troszkę za mało. Bo działalność prowadzić za 7 tysięcy, proszę państwa, to lepiej pójść do pracy gdzieś sobie wygodnie, prawda? Za biurkiem usiąść, a nie 24 godziny na dobę myśleć o tym, co będzie dalej i czy mnie podwyższą, czy nie.
Proszę pani, jako że reprezentuję ugrupowanie Porozumienie, jako że jakby tutaj w tym względzie w sposób szczególny chciałbym się wypowiadać, no to też podkreślam te rozwiązania, które w Porozumieniu bardzo często dyskutujemy i sygnalizujemy potrzebę właśnie takich obniżenia składek ubezpieczenia społecznego, obniżenia podatków. No, Porozumienie ze swoją grupą parlamentarzystów. Wydaje mi się, że w tym względzie jest i tak bardzo skuteczne i wydolne, jeżeli takie rzeczy się dzieją i mogą być dyskutowane i na posiedzeniach rządu i stawiane w dyskurs w przestrzeni publicznej, co znalazło ostatecznie bardzo mocny wydźwięk w ostatniej konwencji. A jeśli chodzi o te sondaże, być może efektem...
Zmierzamy do kropki.
Być może to już zmierzam do kropki. Tak jest. Być może te sondaże to są też efektem tego, że opozycja tak naprawdę niczego sensownego, mówię
i
o opozycji, która miała konwencji,
totalnie,
niczego sensownego dokładnie nie zaoferowała.
I do tej kwestii powrócimy za chwilę. Wanda Jankowska, Kukiz 15 oraz Szczepan Barszczewski, Porozumienie. Teraz spróbujmy ocenić no, to, co się też działo w sobotę, czyli konwencję Platformy Obywatelskiej i no, cały czas posługiwanie się tym antypisowskim hasłem. Czy to jest w stanie w państwa opinii zmobilizować wyborców?
Pewnie część wyborców to mobilizuje. Natomiast mam nadzieję, że nie trafia...
Ale to jest twardy elektorat.
No, mam nadzieję, że nie trafia to do elektoratu takiego zmieniającego swoje upodobania co do szyldów politycznych. Dlatego, że no, niezależnie od tego, kto to, czy to chodzi o byłych rządzących, czy to chodzi o jakąś nową siłę. Wszędzie tam, gdzie działalność polityczna sprowadza się do krytykowania, do negowania tego, co się robi, a jednocześnie nie podawania żadnych propozycji pod dyskusję, żadnych konstruktywnych, nie pokazywanie jakiego rodzaju skutki mogą iść za taką czy inną propozycją, za takim czy innym rozwiązaniem ustawowym. W moim przekonaniu na szczęście nie pociąga to tłumów, nie pociąga to ludzi i nie znajduje to uznania również w sondażach. Ale ja bym, bo też nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy przy poprzednim wątku, bo proszę zobaczyć, premier Gowin też zapowiedział bardzo ważną, czy rzucił pod dyskusję bardzo ważne rozwiązanie, rozwiązanie, aby wprowadzenie jednego przepisu, jednej regulacji ustawowej wiązało się zawsze z likwidacją innej regulacji ustawowej, po to, żeby nie doprowadzać też do osłabiania prawa, tak, żeby to...
Do rozrostu biurokracji.
Żeby ta... To nawet nie chodzi o...
Nie, mówię o inflacji przepisów, tylko, że ta inflacja, o zwiększającej się liczby.
Osłabienie znaczenia przepisów, osłabienie przejrzystości przepisów, regulacji prawnych jest właśnie wtedy, kiedy tych przepisów jest zbyt wiele.
Na przykład to, co
dużo,
obowiązuje, tak? W Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, wytniesz jedno drzewo, musisz posadzić pięć.
W moim przekonaniu bardzo dobrym... Dokładnie. W moim przekonaniu też bardzo dobrym rozwiązaniem jest rozwiązanie, czy też propozycja, zapowiedź czegoś dobrego na przyszłość. A mianowicie jest to propozycja uwolnienia handlu płodami rolnymi, co w niedługim czasie ma minister rolnictwa przedstawić. Znowu, jako wolnościowiec też zawsze uważałem, że im więcej zostanie sprzedane przez rolnika bezpośrednio w jego gospodarstwie, czy też na rynku, na bazarze, tym lepiej. Obniży to koszty, czy też ceny produktów, może obniżyć ceny produktów.
Tak? Przede wszystkim zapewni większe dochody na wsi.
Dochody na wsi i poprzez to, że pośrednicy będą jakby mieli w tym względzie mniejsze znaczenie.
No pytanie, czy takie działanie polityczne polegające na tym, że tylko krytykujemy, a nie wnosimy do tej dyskusji nowych, ciekawych pomysłów, bo z tego, co się dzieje w naszym kraju i z tych sondaży, które pani przed chwilą komentowała, wynika, że Polacy nadal oczekują ciekawych propozycji politycznych, które by z jednej strony zwiększały dochody rodzin, z drugiej strony usprawniały życie, lepiej organizowały państwo.
Panie redaktorze, w zasadzie w odpowiedzi na pytanie muszę podać to, co pan powiedział. Twardy elektorat PiS-u, przepraszam, Platformy, zresztą tak jak i PiS-u, nie będzie zmienny. Dlaczego poszli z Nowoczesną razem? No chociażby dlatego, żeby podnieść sondaże do góry. Ale uważam, że to jest moje zdanie w tym momencie, że negatywna krytyka non-stop, prawda, obecnego rządu, obecnej władzy, chyba już się wszystkim przejadła i tak też nie może być. Nie wiem, nie byłam na konwencji Platformy. Trudno mi powiedzieć, co było powiedziane. Przekaz mediów jest też jednoznaczny. Zależy, jakie media oglądamy i zależy, prawda, co pokażą. W związku z tym jasno i wyraźnie muszę stwierdzić, że ja jestem zmęczona krytyką. Uważam, że Kukiz jest tą opozycją, bo jest opozycją, ale merytoryczną. I skoro zarzucają nam również, że my jesteśmy bliżej PiS-u, prawda, raz bliżej Platformy, to jest nieprawdą. My jesteśmy bliżej obywateli i w tym kierunku idziemy do wyborów. I teraz dla nas tylko należy się cieszyć, bo skoro jedni z drugimi się kłócą, PO z Nowoczesną razem przeciwko PiS i odwrotnie, to mam nadzieję, że my na tym skorzystamy jako Kukiz 15 i w końcu nasze sondaże pójdą w górę, ze względu na to, że mamy również już bardzo dobry program rolniczy, z tego co się orientuję, opracowany. I tutaj powiem również, że na konwencji PiS-u, co nie było pokazane również w telewizji, no media społecznościowe to pokazały, prawda, była grupa bardzo niezadowolonych rolników i pan prezes niekoniecznie umiał na te pytania odpowiedzieć. Także co z tego wyjdzie, zobaczymy dalej. No i czekajmy na dalszy rozwój wypadków.
Do wyborów samorządowych już za chwilę wrócimy, ale jedna ciekawa propozycja padła również na konwencji w sobotę. Taka enigmatyczna, nie wiadomo bliżej o co biega. Jak to mówią młodzi ludzie, myślę tutaj o głosowaniu rodzin. Co to oznacza? Że ojciec rodziny będzie decydował o tym, na kogo będzie głosowała cała rodzina?
Jest to temat, który w debacie publicznej tak naprawdę dopiero się pojawił. Wcześniej nie był przez nikogo podejmowany i tak szybko jak się pojawił, tak szybko wzbudził ogromne kontrowersje. Ale może to tym lepiej, że wzbudził te kontrowersje, bo to znaczy, że w jakiś sposób elektryzuje i mamy szansę, by ten temat przedyskutować i nad nim się zastanowić. Ja oceniam tą propozycję.
Sformułujmy precyzyjnie. O co chodzi.
Chodzi, oczywiście to kwestia tego, czy sens tego rozwiązania pójdzie bardziej w jakimś kierunku, w tym, prawda? Ale sens ogólny jest taki, żeby większą siłę głosu w wyborach, w ogóle, mieli ci dorośli Polacy, którzy mają również dzieci i potomstwo jeszcze nieuprawnione do głosowania, jeszcze przed 18 18 rokiem życia. Skąd ta propozycja i jakie to ma znaczenie? W moim przekonaniu warto się zastanowić z punktu widzenia demograficznego, bo to właśnie rodziny niech decydują, miałyby decydować tutaj, tak, czy też ojciec z mamą, prawda, rodzice mieliby decydować, jak zagospodarować głosem przypadającym na ich dzieci. Bo ten temat już od jakiegoś czasu funkcjonuje chociażby w Niemczech. Temat w dyskursie publicznym, to, prawda, jest ten temat, do tego tematu też władze się, do tego zagadnienia władze się przygotowują. I nie jest to jakaś, nie wiem, utopijna propozycja obecnego rządu, tylko jest to rozwiązanie, czy propozycja, czy też temat o charakterze do zastanowienia, wręcz systemowym, przyszłościowym, prodemograficznym. I chodzi w niej o to, żeby właśnie ci, którzy teraz są jakby najbardziej obciążeni wychowaniem swoich dzieci,
najbardziej obciążeni
ciężarem prawda, prowadzenia gospodarstw rodzinnych, żeby jednocześnie mieli wpływ na to, jakiego rodzaju poglądy, pomysły na Polskę wezmą górę po tych czy innych wyborach.
Rozumiem, jeśli dobrze rozumiem, chcecie osłabić wpływ na politykę taką społeczną singli, emerytów, czyli tych grup, które zaczynają w tym życiu społecznym dominować.
No nie zgodzę się, panie rektorze,
że
jest w tym pomyśle chęć osłabienia.
Nie, no bo jeśli się w pewnym momencie zbuntują single i emeryci i zaczną głosować na partię, która spowoduje, że likwidujemy wszystkie wydatki na rodzinę, na wzmacnianie rodziny, na tego typu rzeczy, no to rzeczywiście ci, którzy mają rodziny,
Ale ja nie mówię, ale ja nie mówię tutaj o pomysłach
mogą się czuć zagrożeni.
Ze stricte socjalnych, które mają płynąć z budżetu, a przez to jakby wzmacniać ten aspekt redystrybucyjny polityki fiskalnej państwa. Tylko ja mówię raczej o tym, że preferencje polityczne mogą być różne, bo jedni będą głosowali na te ugrupowania, które będą miały rozwiązania socjalne, a inni będą głosowali na te ugrupowania, które mają wolnościowe pomysły i rozwiązania, postulaty dla gospodarki i może to dotyczy właśnie tych samych rodzin, czy to będzie rodzina pięcioosobowa, sześcio- czy siedmioosobowa, ale nie chodzi tutaj, żeby osłabić singli. To może ja bym to raczej czytał w zakresie takim, żeby tych singli zachęcić do tego, by nie byli singlami.
No ale oni już wybrali. Ale i oni będą też głosowali.
Człowiek jest tak ciekawą istotą żyjącą,
że się zmienia, że się rozwija
i może i w tym kierunku.
A jak
może
pani to ocenia?
Jak ja to oceniam?
Może jego myślenie pójść.
Żeby wzmocnić pani głos jako matce, dzieci i tak dalej.
Jak ja to oceniam? Panie redaktorze, najpierw przeczytałam, potem usłyszałam, bo nie wierzyłam, że coś takiego może nastąpić, prawda?
I ktoś o tym realnie dyskutuje,
prawda? I jestem naprawdę pod wrażeniem, że osoba tak wysoko postawiono, jak minister nauki i szkolnictwa wyższego, przepraszam, takie bzdury mówi. Tak to odebrałam i nie tylko ja, bo przedyskutowaliśmy to w środowisku, to był jeden wielki śmiech. Zastanawiamy się, czy zaczynamy już w jakimś matriksie żyć. Może niedługo nam jeszcze każą pod dyktando jeść.
Ale sama pani dostrzega, no bo próbując znaleźć, że tak powiem, to jądro ciemności. Sama pani widzi, że mamy do czynienia przy tych procesach demograficznych jednak z daleko idącymi podziałami i rozbieżnością interesów. Innego potrzeba singlom? Oni nie chcą podatków, nie chcą wydatków socjalnych i tak dalej,
Transwestyta w Warszawie również dziewczynkę zaatakował, czyli to jeszcze abstrahujące.
Ja mówię o procesach społecznych. Z drugiej strony troszeczkę czego innego oczekują emeryci. Chcą na przykład, żeby im podwyższać emeryturę, ale przecież emerytura nie bierze się tylko i wyłącznie z ich składek.
Nie, ale proszę zwrócić uwagę, jeżeli już pan dotknął tematu emerytów, prawda? Dlaczego po raz kolejny płacimy podatek dochodowy od emerytur, prawda? Pan
przytoczyć pani tłumaczenie przed laty, jak wprowadzano podatek od emerytur?
Płaciliśmy jako pracownicy.
Ale bardzo fajne było tłumaczenie tego. Znaczy,
jakie?
W cudzysłowie fajne. Bo emeryci nie czuli się dobrze w społeczeństwie, bo nie płacili na utrzymanie państwa. To żeby ich zachęcić do tego, żeby interesowali się losem państwa, wprowadzamy podatek emerytur.
No to takie same emerytur. Chyba tłumaczenie, jak to głosowanie rodzinne autentycznie. I tutaj pan przywołał Niemcy. Wcale się nie dziwię, że tam się o tym dyskutuje, ze względu na to, że tam już nawet nie potrafią policzyć, ilu mają właśnie tych emigrantów. I w związku z tym niedługo to może parlament już będzie turecki i cały inny, tak? W związku z tym być może to
jeden
w tym
z ministrów, minister zdrowia w poprzednim rządzie.
Ale ja nie mam nic przeciwko, to ich polityka i prawda, i daleka jestem od tego, żeby po prostu kogoś oceniać.
Czyli
ale mówię,
przewiduje
że
pani, że to głosowanie rodzinne spowoduje, że islamiści przejmą władzę w Niemczech?
A i tak może być.
Może to wręcz piąta kolumna we władzach
ale w Polsce,
rządu,
słuchajcie,
tak?
Na litość, no nie róbmy bałaganu, skoro no idziemy, prawda? Ja powiedziałam, wprowadźmy programy do szkół. Uczmy młodzież, że na wybory trzeba chodzić. Ja tylko, wiecie państwo, nad czym ubolewam? Nad tym, że coraz mniejszy procent ludzi idzie do wyborów. Bo mówią, że nie mają na kogo głosować. Tak nie może być.
To rozwiązanie nawet...
Jeżeli tak dalej będzie, no to naprawdę wszyscy zostaną w domach, powiedzą, a rządźcie sobie jak chcecie, no i zostaniemy po prostu...
Bardzo szanuję
ojciec
pani...
za pięciu, czy tam za ośmiu zagłosuje, tak? Bo 500
szanuję
plus
pani
działa.
Szanuję pani zdanie i
tak nie może
taką
być.
Bezkompromisowość na...
Całe szczęście. Ja jestem
na ten pomysł. Natomiast obawiam się, że do tego tematu nie można tak pochopnie podchodzić i od razu z buta go traktować. Dlatego, że wciąż mamy, i wracam do bardzo ważnego zagadnienia, demografia. Demografowie różnie zapowiadają. Mówią, że w ciągu 20 czy 30 i nie tam 40 lat, że populacja Polaków zmniejszy się o połowę.
Ale to wiemy.
Bo to jest liczba, która na pewno do każdego przemówi. W 2030 roku w Białymstoku będzie 100 tysięcy emerytów. 1/3 mieszkańców.
Świetnie. I do tych właśnie wątków chciałam się odnieść.
I to jest realny problem.
Pani powiedziała, że wtedy, kiedy pani rodziła swoje potomstwo, ile tam było, 15 lat temu, nikt nie potrzebował takich zachęt, jakie są teraz. Ale musimy sobie powiedzieć, że zachowania socjologiczne, w ogóle Europejczyków, Polaków, wszystko w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju społeczeństwo jest, bardzo się zmieniają. I teraz oczywiście ja nie mam pewności, czy ten czy inny program socjalny da pożądane efekty. Nie mam pewności, czy obniżenie podatków da... Natomiast
powiem.
Na pewno trzeba próbować w jakiś sposób działać wzrost jakby świadomości społecznej.
Paradoksem procesów demograficznych jest to, że za mało się u nas rodzi dzieci pierworodnych, bo jak już się urodzi, to się rodzą kolejne. I teraz właśnie to wzmacnianie tej polityki socjalnej ma spowodować, że ma przybywać rodzin wielodzietnych.
I do czego...
Ale nadal jest do pokonania ta bariera urodzenia pierwszego dziecka.
No i tutaj warto
coraz
powiedzieć, i tutaj pan jako pośrednio wspomniał o kwestii emerytalnej, niezwykle istotnej, bo tak naprawdę ani obecni pracujący nie płacą na swoje przyszłe świadczenia emerytalne, ani tym bardziej obecni emeryci, no cóż, jest oczywiste, jakby nie płacą na swoje składki, na te swoje świadczenia. Oni po prostu, co się emerytom bezwzględnie należy.
Oni otrzymują to,
co kiedyś odprowadzili do systemu emerytalnego. Ale to już temat, którego chyba nie mamy czasu poruszyć, czyli kwestii tego, jak ma wyglądać system emerytalny. I to, o czym pan zauważył, że jeżeli 100 tysięcy emerytów w 2030 roku ma być w samym mieście Białymstoku, przy obecnym jakby stanie rozwoju, przy obecnej sytuacji, jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie w jakimkolwiek względzie, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, no to trzeba postawić zasadnicze pytanie. Skąd
wziąć w 2030 roku pieniądze na to, by emeryci dostali należne im emerytury. Stąd podejmowane są te działania, stąd jest w dyskurs publiczny postawiony temat dotyczący głosowania rodzin. Bo tutaj pani chyba trochę nie zrozumiała jakby tej istoty. Mianowicie tu nie ojciec, nie matka będzie głosowała za pełnoletniego młodzieńca czy pannicę,
no to
tylko za, z wypowiedzi pani tak można byłoby wysądować.
Za nieletnie,
ale za będzie nieletnie, za nieletnie dzieci, dokładnie za dzieci poniżej 18 roku życia.
Po to, by
właśnie wpłynąć prodemograficznie, prorozwojowo na demografię, ale też, żeby ci rodzice, którzy i te rodziny, które są najbardziej obciążone sytuacją rodzin, no bo trójkę, czwórkę dzieci trzeba wyżywić, żeby jednocześnie mieli wpływ na to.
Co się dzieje w państwie?
Jak państwo funkcjonować?
Odeszliśmy tylko od tematu, prawda? Dajmy na to tej dzietności i z głosowania do dzietności. To jeszcze raz panu mówię, że nie każdy na te 500+ się łapie, bo zapracowane osoby, prawda, doskonale sobie radzą, prowadzące biznesy i mają jedno dziecko i nie liczą na te 500+. A państwo idziecie w tym kierunku, prawda, że ja widzę, ja żyję w małej społeczności. To, co się faktycznie program zadziałał, tylko do czego my zmierzamy? Na litość, do czego my zmierzamy? Ja się boję, że te 5-6 dzieci żadnej książki nie przeczyta, proszę pana, bo ja swoim dzieciom czytałam, zaszczepiłam to czytanie, one się rozwijały, dostały dobre wykształcenie. I ja bym tego żądała, żeby w tym kierunku państwo poszło, a nie tylko 500+, dzieci narobimy, przepraszam w cudzysłowie.
Na pewno pani trąca o bardzo
ważny aspekt.
Pozamykaliśmy szkoły, zaraz będziemy otwierać, bo prawda, nie będzie gdzie tych dzieci umieścić. No i taka prawda.
Rodzice mają świadomość swojej roli w wychowywaniu i uczeniu dzieci.
Ale
zgadzam się z panią,
mam takie wrażenie,
że wielkie znaczenie
ten program tego nie osiąga.
Ma właśnie zaangażowanie rodziców, matki, ojca w to, co się w domu dzieje. W to, czy
odpowiadają te minimalne emerytury,
czy czytania książek.
Zachęci panie do tego, żeby jednak opiekować się dziećmi, ale z drugiej strony cały czas pojawia się to pytanie, bo ono jest istotne w odniesieniu do emerytów, ale także istotne, czyli seniorów, ale także istotne, jeśli chodzi o młode pokolenie, to jest ta obudowa instytucjonalna, czyli sieć żłobków, sieć przedszkoli, poprawa jakości edukacji,
dokładnie,
a w odniesieniu do seniorów sieć różnorodnych placówek, które będą przejmowały część zadań do tej pory, które były w rodzinach, jeśli chodzi o opiekę nad seniorami, nas właśnie w tych instytucjach. Bo to jest też istotne, żeby ten, kto już pracuje, a będzie ich coraz mniej, mógł rzeczywiście tylko i wyłącznie poświęcać się pracy, a nie ten zbyt dużo czasu poświęcać czy dzieciom, czy seniorom. Nie wiem, czy pan się zgodzi, panie Szczepanie.
Zgodzę się, panie redaktorze, i po to była też ta, w moim przekonaniu, konwencja, która dobrze, że na której padły tematy, propozycje, również w zakresie emerytów.
No tak, minimalna emerytura dla matki co najmniej czworga dzieci.
Dla matek, które nawet nie pracowały, żeby miały
minimalną emeryturę chociaż.
Dokładnie, z budżetu państwa. Ja powiem tak, jestem dość sceptycznie nastawiony, albo po prostu jeszcze ten temat niedostatecznie mocno wybrzmiał. Natomiast musimy sobie powiedzieć wyraźnie, że tak naprawdę od kilkunastu lat, i tutaj nie powiem o tych tam poprzednikach tylko o wielu, wielu innych rządach poprzednika, no po prostu system emerytalny, czy też kształt tego systemu emerytalnego jest nijaki, nie ma żadnej polityki emerytalnej. Czy ma być to emerytura obywatelska, czy mamy zmniejszać świadczenia,
uwalniać,
pojawiają się, one już też są dyskutowane od wielu lat, można nawet powiedzieć, prawda, a na razie mamy propozycje takie, jakie były.
Ale i teraz powiem tak, panie redaktorze, że sieją popłoch wśród emerytów, bo ci, którzy już są w ostatnich latach przed emeryturą, nie wiedzą, na jaką emeryturę pracują.
To prawda, ale tak naprawdę ci emeryci nie wiedzieli już od dawna, czy to mówimy o o okresie poprzedniego roku czy poprzednich 20 lat, to sytuacja tak naprawdę niewiele, albo tak naprawdę była analogiczna. Ona się zmieniała, ale tak naprawdę ostatecznie dochodziło do tego samego.
Obecnie.
Nikt nie wiedział, na co może.
Przecież też wszyscy, którzy mogą skorzystać, wszyscy korzystają, bo nie wiedzą, co będzie dalej. Właśnie nie ma tej przewidywalności, nie ma tej ciągłości. Wszystko jest tak jakby na teraz.
Niewątpliwie to, co zostało zaoferowane na konwencji PiS-u, jest jakimś kierunkiem, który przynajmniej pokazuje, czy propozycje pokazują, że rząd patrzy na wiele aspektów, dziedzin życia, tak systemowo, że tak to powiem, prawda? Bo jeżeli mówimy o tym, że około 250 miliardów złotych zostało zaszczędzone na karuzelach VAT-owskich za poprzedniej władzy, te pieniądze miały wspomóc, ja to określę tak, system demograficzny, poszły do społeczeństwa, prawda? Jest to jednak kierunek dużo lepszy, niż gdyby tą patologię karuzel VAT-owskich, nie wiem, utrzymywać, prawda? I tutaj też w przemówieniu premiera Morawieckiego bardzo mocno wybrzmiały kwestie patriotyczne, narodowe, propolskie, żeby to właśnie Polska i Polacy korzystali z tego rozwoju, który, czy też tej sytuacji gospodarczej, w której teraz jesteś.
Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Wanda Jankowska z Kukiz 15 oraz Szczepan Barszczewski z Porozumienia. Dziękuję państwu za uwagę. Lech Pilarski.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.